Dla co piątego Polaka święta Bożego Narodzenia to kłopoty finansowe, wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla BIK Infomonitor i BIK. Powodem jest koszt prezentów. Jak wskazują autorzy badania, średni koszt prezentów gwiazdkowych to około 500 zł tylko na jeden podarek dla dziecka. Przeciętnie wydajemy 155 zł dla dorosłego, 120. Wydatki na żywność pochłoną średnio 422 zł. Tylko przy zakupach prezentów 3 na 4 osoby przekraczają zaplanowany budżet, a ostatecznie co piąta osoba z góry wie, że święta będą dla niej przyczyną problemów finansowych, poinformował Polską Agencję Prasową prezes BIK Infomonitora Sławomir Grzelczak. Jak uniknąć finansowego stresu związanego ze świątecznymi zakupami, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Krzykowski, HCS, Grzegorz Pellowski, Trójmiejski Piekarz. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Co piąty Polak ma kłopoty finansowe w święta z powodu prezentów. Co roku po świętach pojawia się też w rejestrze dłużników znacznie większa liczba dłużników, którzy przełożyli płatność rachunków czynszu, czy przestali spłacać pożyczkę lub kredyt właśnie ze względu na świąteczne wydatki. To jak uniknąć tego finansowego stresu związanego ze świętami i czy w ogóle można to uniknąć, panów zdaniem?
Pewnie się nie da, pewnie
to jest tak, że
to jest wpisane w święta i jak gdyby to jest część tych obchodów, że tak powiem, czy część tej atmosfery, że się stresujemy, że, czy żeby wszystko dobrze wypadło, że stresujemy się też, czy nam starczy pieniędzy, między innymi. Można różne, że tak powiem, techniki stosować. Moja żona lubi kupować na przykład w sierpniu już pierwsze gwiazdkowe prezenty.
Bardzo popieram, robię to samo.
Żeby rozłożyć po prostu ten koszt. Ale jak gdyby cała przyjemność później tych świąt, kiedy już wsiądziemy do nich, polega na tym, że ten cały stres, który mieliśmy przed świętami, tutaj z nas schodzi, że doszliśmy do tego kulminacyjnego momentu. Teraz jest już spokój, wszystko, co zaplanowaliśmy, się udało, a co się nie udało, no to jesteśmy w stanie to przeboleć i mamy, że tak powiem, ten święty, świąteczny spokój.
Ale czy warto tak biegać i bo jednak w naszej świadomości jest cały czas polskie i zastaw się, a postaw się, tylko pytam po co?
Nie, to są trzy siły, które działają, tak?
Pierwsza to jest siła Krzykowski.
Pierwsza to jest siła tradycji. Jednak to ten zwyczaj obdarowywania się na święta jest bardzo, bardzo silny u nas i właściwie nieotrzymanie prezentu na święta no jest bardzo takie smutne. Ktoś, kto nie otrzymuje prezentu, czuje się źle. Inne osoby, które też to wiedzą, w związku z tym tu nie tylko już mówimy o obdarowywaniu najbliższych, ale wszystkie te akcje, które mówimy o biednych, o dzieciach, o jakichś organizacjach, które wspomagają, powiedzmy, inne osoby. W związku z tym jest to ogromna siła i tutaj gdyby to się przekłada na nasze takie naturalne działanie. Druga, no to powiedzmy sobie wprost, to jest siła reklamy. W każdym medium, tak, łącznie z Radiem Gdańsk, co chwilę lecą reklamy, to należy kupić, to trzeba mieć, tu trzeba sprezentować, w związku z tym to też w jakiś sposób bardzo mocno pobudza. A poza tym wydaje mi się, że to jest tak sympatyczne i to jest właśnie tego typu obdarowywanie jest tradycją raz w roku, bo co by nie mówić, jednak to tak zwany zając na Wielkanoc nie jest tak popularny, powiedzmy, jak tutaj ten Mikołaj, Gwiazdor, różnie go nazywają ludzie, tak? I myślę, że od tego się nie ucieknie, a poza tym to, co pani powiedziała, zastaw się, a postaw się. W związku z tym to też bardzo mocno działa. Że tu się zgadzam z kolegą, że to jest tak sympatyczne, że naprawdę czasami warto może nie popaść w kłopoty finansowe, ale jednak znaleźć coś fajnego. I to, co też było powiedziane, że zakupy takie świąteczne należy robić dużo wcześniej, to jest bardzo istotne. Mm-hmm. Wtedy można wybrać odpowiedni prezent w odpowiedniej cenie. Jeżeli czeka się na ostatnią chwilę, przepłaca się i często kupuje się coś, co nie do końca jest udanym prezentem.
No właśnie.
Święta Bożonarodzeniowe to są chyba jedyne święta, które mają tak ogromną tradycję. I takie najmilsze święta i te całe zapożyczanie, zaciąganie długów, żeby ten prezent, pewnie to nie jest dobre. Trzeba by było jakoś skupić się nad tym, próbować zapanować. Ale waga, ranga tych świąt jest tak ogromna, na to się składa wiele rzeczy. To, że się spotykamy, że się obdarowujemy, to jest bardzo ważne dla nas, dla rodziny naszych, dla naszych najbliższych. Także te pieniądze, jakie się wyda, ja myślę, że radość z tego wszystkiego jest o wiele większa niż ta kasa, jaka poszła na to. Także ja jestem za tym, żeby podtrzymywać to, obdarowywać się, ale bez przesady, nie bez przesady. Prawda? Tak jak to słyszy się, że na komunię pierwszą kupuje się tam motocykle, jakieś kłady. Mm-hmm. To jest przesada. Wystarczyłby skromniejszy prezent, który by ujął i też się go pamięta i też sprawia wiele radości.
No właśnie, bo czy to jest sens jednak, znaczy, bo wiemy, my lubimy obdarowywać, lubimy być też obdarowywani, no ale czy to jest sens, żeby wydawać, kupować coś, na co nas naprawdę nie stać? Czy nie powinniśmy jednak wcześniej się troszkę zastanowić, obliczyć swoje możliwości finansowe i dostosować do tego prezenty? A prezent nieco tańszy wcale nie oznacza, że gorszy, tylko trzeba mieć właśnie czas na to, żeby znaleźć taki odpowiedź. Bo pewnie takie są.
Ja myślę, że tych osób, które tak przesadzają z tymi zakupami, nie ma ich aż tak dużo. Prasa pisze, rozpisuje się na
ten
temat.
Oj, dużo, panie Grzegorzu, proszę wejść teraz do jakiejkolwiek galerii handlowej, znaleźć tam w ogóle, spróbować znaleźć miejsce parkingowe, przejść niepotrąconym przez alejkę w takiej galerii, bo ludzie są zestresowani,
tak,
i agresywni
dobrze,
bardzo.
Pani Wonko, tak, ale jak pani czyta, na przykład, ile z tych osób faktycznie dokonuje zakupy, bo takie dane teraz niedawno czytałem. U nas taki jest nawyk już, żeby sobie pójść do galerii. To jest taki rytuał, ale nie zawsze, żeby kupować, żeby pochodzić sobie, popatrzeć, jakieś tam
ale
promocje.
Ale przed świętami
są.
Nie, to jednak jest
także
bardzo specyficzny czas.
Tych szaleńców, myślę, którzy przesadzają z tymi zakupami, te bardzo drogie zakupy, nie ma chyba aż tak dużo. Lubimy kupować, kupujemy, tak jak pani powiedziała, w granicach 100-120 złotych, to nie jest przesada. To są takie normalne kwoty, mi się wydaje, do przyjęcia. Także tutaj takiej tragedii wielkiej bym nie widział.
To jest tak, że musimy sobie poradzić jako konsumenci z faktycznie dużą machiną taką marketingową, która nas próbuje namówić na to, żebyśmy coś kupili. I ona się zaczyna w tej chwili coraz wcześniej. Tam mieliśmy na początku grudnia już te pierwsze wyprzedaże, ale amerykańskie niby, ale...
Tak, niby czarny piątek.
Tak. Że tak powiem, a te ozdoby świąteczne pojawiają się w niektórych sklepach już w październiku nawet, więc nad przed wszystkimi świętymi. Więc no, musimy uodpornić się. Tutaj polecam na przykład książki, które o tym piszą, jak konsument może się uodpornić na działania marketingowca. Jest taka bardzo fajna książka Pułapki myślenia i tam właśnie jest pokazane, w jaki sposób, na przykład pokazując cenę wyższą, niższą, można kogoś przekonać, że ta cena jest atrakcyjna dla niego. Jeżeli my będziemy znali te same techniki, które znają marketingowcy, jest szansa, że będziemy bardziej odporni na takie rzeczy.
Ja myślę, że jeszcze jest jeden aspekt, bo na dzień dzisiejszy właściwie wszystkie towary są dostępne przez cały rok. Kiedyś święta charakteryzowały się tym, że pojawiały się pewne luksusowe rzeczy, które gdzieś to w mentalności zostało. W związku z tym ludzie do samego końca szukają czegoś takiego, co jest wyjątkowe. Nawet jak, żeby znaleźć ten prezent. Nie jest łatwo dzisiaj znaleźć prezent. Ja w swojej rodzinie wiem, że wszyscy pytają po kolei, co by tu komuś prezentować, bo właściwie to, co jest potrzebne, to ma. Tu
mówimy jakieś takie. Tak, żyjemy właśnie w takich czasach.
I tutaj nawet chyba to, że w tych ostatnich dniach przed świętami wszyscy gonią po tych galeriach, po jakichś tam sklepach, szukają czegoś wyjątkowego, czegoś ze smakiem, co byłoby właśnie jakimś wyróżnikiem. I z tym chyba jest problem. Dlatego to, co kolega Grzegorz mówi, jest właśnie tak, że wszyscy pędzą, szukają, nie wiadomo co jeszcze. Ale to wynika jak gdyby właśnie z tego, że większość rzeczy można kupić na okrągło. W związku z tym jest ogromny dylemat, jak wyróżnić te święta. Jak wyróżnić właśnie jakimś prezentem szczególnym.
To ja podpowiem Państwu swój własny sposób, bardzo podobny właśnie do żony Maćka Goniszewskiego. Mam w szafie specjalną półkę przeznaczoną tylko i wyłącznie na prezenty, a ponieważ mniej więcej wiemy, co lubimy spośród naszych najbliższych, więc gdy nadarzy się okazja, bardzo fajna promocja, bo ja nie ukrywam, że jestem łowcą promocyjnym, to w środku roku zdarza mi się kupić jakiś taki prezent, odłożyć na półeczkę i wiem, że potem nie będę biegała z przepraszam za kolokwializm, z wywieszonym językiem i nie będę się stresowała nadmiarem wydatków w jednym momencie, tylko te wydatki rzeczywiście mi się rozkładają, jest szansa na kupno.
Wakacje są takim fajnym momentem, gdzie wyjeżdżamy i no, możemy kupić coś, czego w Polsce nie ma.
A nie pamiętamy i nie o tanie. Świętach.
I czasem to jest bardzo tanie, tak naprawdę.
Dokładnie tak. Ale jest też kolejny stres, czyli dotyczy on właśnie prezentów. Co tu zrobić, żeby ten prezent był trafiony? I czasem jak kupujemy na ostatnią chwilę, niestety ulegamy emocjom i kupimy jakąś bzdurę nieraz drogą, z której niekoniecznie obdarowana będzie zadowolony. Jak tu sobie z tym problemem poradzić?
To bardzo prosto. Są takie standardy prezentów, przynajmniej ja takie, jak kupi się dobry kosmetyk, to zawsze jest trafiony. Jak się jeszcze zna gusta tej drugiej strony, to jest taki prezent, który się nie starzeje, prawda, może sobie gdzieś na półeczce poczekać.
A widzimy, że buteleczka ulubionych perfum jest coraz bardziej
oczywiście
pusta, to można ją zamienić na nową, pełną.
Tak, także tu polecam kosmetyki, prawda, biżuteria też jest dobrym prezentem, nie za droga, taka, żeby jak się nosi, żeby pamiętało się o tej drugiej osobie. To są takie sprawdzone metody i powiem z mojej obserwacji skuteczne.
Znaczy tutaj tak, tutaj trzeba powiedzieć, że nie zawsze to, co jest drogie, jest najlepsze, natomiast to, co jest trafione, jest najlepsze. W związku z tym kwestia znajomości i upodobań bliskiej osoby.
Tej, to może być książka w jakiejś konwencji,
ale jak
prawda,
wiemy właśnie ze statystyk,
wiadomo,
wynika, że książka
czytać
jest bardzo dobrym prezentem. Mm-hmm. Tak jak tu mówimy, kosmetyki, biżuteria, właśnie książka. Tak?
A i nie wchodzimy, musi być droga.
Nie. A wchodzimy w taki okres czasu, kiedy ludzie mają trochę czasu i mogą właśnie poświęcić na coś takiego, bo to zabieganie, o którym mówiliśmy przed chwilą, też wynika często z tego, że wiele z nas jest naprawdę zabieganych i ten czas nawet letni, czy pozaświąteczny biegnie tak szybko, że człowiek się budzi w ostatniej chwili. To jak wchodziłem do Radia Gdański i spotkałem się ze strażnikiem i on pyta, jak biznes? Ja mówię, no jeszcze ciągle jest biznes, tak? Ale za chwilę są święta, trzeba gdzieś tą granicę postawić i wtedy właśnie dla wielu osób się robi ten moment, kiedy okej, teraz muszę pobiec do galerii, teraz muszę coś kupić. Wtedy się robi właśnie tego typu błędy. Kupuje się nietrafione prezenty, drogie prezenty, czyli znowu wracamy do tego wcześniej, z namysłem i z dobrą znajomością osoby, którą chcemy obdarować.
Tutaj obydwaj panowie mówili o osobach, które dobrze znamy, ale w czasie Wigilii czasami spotykamy jakąś odległą rodzinę, osobę, którą widzimy raz na rok albo nawet rzadziej. To tutaj jest takim dobrym, handlowcy nam podsuwają takie dobre rozwiązanie, po prostu bon, czy to do sklepu z książkami, czy do sklepu z ubraniami, one są. Później po świętach taka osoba na pewno wybierze sobie to dokładnie, co potrzebuje i to będzie też trafione.
To ja powiem Państwu jeszcze, dla rodziców nastoletnich dzieci, może nieco starszych, zawsze świetnym prezentem będzie bilet Kultura. Kultura jest niestety bardzo droga, a bilety na wykonawców, którzy raz w roku, czy raz na 10 lat przyjeżdżają do Polski, a wiemy kilka miesięcy wcześniej, że taki koncert się odbędzie, no to można kupić właśnie taki bilet, można go sobie kupić przez internet, wydrukować, położyć ładnie gdzieś w jakieś miejsce, pamiętać o nim, no bo to jest dokument, którego możemy nie zauważyć potem, ale to jest naprawdę świetny prezent, znacznie wcześniej można go kupić i na pewno jeśli się zna gust muzyczny swoich dzieci, czy w ogóle co ich tam w kulturze interesuje, to będzie fantastyczny prezent, naprawdę fantastyczny i ręczę, że taki młodzian, młodzianka będzie bardzo usatysfakcjonowany.
To może być i kwestia kultury, kwestia sportu, bo są również duże wydarzenia sportowe.
No właśnie.
Często jak składamy sobie życzenia na święta, to mówimy, żeby te święta się nie zamknęły w tych dwóch czy trzech dniach, które są świąteczne, żeby to trwało powiedzmy dłużej. I myślę właśnie tego typu prezent, który jak gdyby zostanie skonsumowany za 3 czy za 4 miesiące, powoduje taką większą więź i powoduje, że ta właśnie atmosfera świąteczna, nawet ktoś pójdzie w maju czy w czerwcu na jakiś koncert czy imprezę sportową, to będzie pytał, że to był ze świąt i będzie mu się zawsze kojarzyło jak gdyby to ze świętami, a nie tylko z samym
wydarzeniem.
A jaka podwójna
radość, prawda? Jedna pod choinką, a druga w dniu koncertu, czy właśnie tego wydarzenia sportowego. Zostajemy jeszcze w kręgu zakupów. Konsumpcjonizm nie odpuszcza. Kupujemy coraz więcej rzeczy, których nie potrzebujemy. Wartość rzeczy, które nie są nam koniecznie potrzebne, stanowi w amerykańskich budżetach najwyższy odsetek od 17 lat. Mówię o amerykańskich budżetach, bo tam badania robiono. Amerykański przykład z jednej strony jest przerysowany, ale zatacza to coraz szersze kręgi i ten konsumpcjonizm właściwie trafia wszędzie. U nas już nam też nie jest obcy. No właśnie, dlaczego kupujemy niepotrzebne rzeczy? Idziemy na przykład właśnie po te świąteczne zakupy i przy okazji multum bzdur wepchniemy do koszyka.
To ja myślę, że to Polaków tak mocno nie dotyczy.
Dotyczy.
Mi się wydaje, amerykańskie społeczeństwo bardzo bogate, tam im się przelewa, no to kupują, mają kasę, to sobie idzie na kupi tych różnych rzeczy, które mu tam są mało potrzebne. Ja myślę, że Polacy tak bezmyślnie nie kupują, te zakupy są bardziej przemyślane, bo jesteśmy jednak tym narodem, no nie tak zamożnym, jednym no, z biedniejszych w Europie.
Ale, ale też, że wejdę w słowo, przez długi czas ten okres komunizmu wypościł nas bardzo mocno. I z drugiej strony,
to
kiedy się
podstawa,
pojawiają nowe, kolorowe, nowoczesne rzeczy, to no, puszczają
wiele,
nam
wiele
po prostu
zakupów,
nerwy
które wcześniej...
i kupujemy.
Które wcześniej jak gdyby mogliśmy zrealizować, bardzo różniły się od tego, co jest na Zachodzie. Tak? W tej chwili każdy przedmiot, każda rzecz jest pięknie opakowana, kolorowa, po prostu aż oczy jak gdyby pragną tego, żeby mieć. Najlepiej być właśnie w hipermarkecie, zobaczyć, co ludzie mają w wózkach, albo ile potem z tych wózków przed kasą jeszcze wyciągają, bo wzięli jak gdyby i potem się zastanawiam, matka, jak ja mam to kupić, tak to kosztuje, a czy ja to na pewno potrzebuję. Potem widać, że zostały przeniesione te towary z jednego miejsca w drugie, gdyby zrezygnowano z nich, ale wiele kupiono. Tak? Także jest coś takiego, zresztą ja znam amerykańskie domy, byłem wielokrotnie u Amerykanów i rzeczywiście to, co mają w domach, to po prostu w Polsce nie spotkałem, tak? Wszystko, co po drodze jak gdyby można znaleźć czy kupić, to jest po prostu ściągnięte i jest taki miszmasz kompletny. W Polsce jest jak gdyby o wiele bardziej estetycznie. Ludzie kupują coś w jakiejś tonacji, w jakimś po prostu, no ma to troszeczkę więcej jak gdyby takiego ułożenia w sobie. Mhm. Niemniej jednak myślę, że właśnie ta chęć posiadania ciągle w Polsce jest duża. Myśmy dużo gorsze samochody, kupujemy świetne samochody, tak? Nie mieliśmy jakichś takich maskotek w domu, kupujemy ozdoby. To, co mówił tutaj kolega powiedział na temat ozdób świątecznych, tak? Popatrzmy, jak wyglądają na dzień dzisiejszy polskie domy, nawet w blokach, jak ludzie sobie dekorują cokolwiek innego, żeby jednak...
Czasami widać też ten przesyt.
Przesyt, bo dokładnie to chciałem zaznaczyć.
Znaczy, ja się zastanawiam, co to znaczy niepotrzebne produkty. Tak naprawdę człowiek ma bardzo różne potrzeby. Są te podstawowe, wiadomo, jedzenie, picie, bezpieczeństwo, ale są też te wyższe, czyli uznanie w grupie, uznanie samego siebie, że jest się wartościowym, twórcze jakieś potrzeby, które człowiek ma. I możliwe, że te przedmioty, które nam się mogą wydawać niepotrzebne, no tutaj mówiliśmy o perfumach. Teoretycznie jest to nie jest to rzecz potrzebna nam do życia. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest niepotrzebna rzecz, którą kupujemy, no bo wystarczy zwykły dezodorant, powiedzmy. Ale żeby zrealizować te wyższe potrzeby, może czasami musimy kupić właśnie takie rzeczy, które nam się mogą wydawać komuś z boku niepotrzebne. Przecież reklamy, które mamy w telewizji, one się odnoszą do takich właśnie podstawowych potrzeb naszych, które mamy, czy na przykład bezpieczeństwo. Pokazują nam się, że samochód, nie wiem, jakiś tam bardzo drogi, jest bezpieczny, uchroni naszą rodzinę, czyli tutaj przedłużenie gatunku mamy i tak dalej, i tak dalej. Więc możliwe, że te rzeczy, które mogą się komuś wydawać niepotrzebne, bo na przykład nie stać go na nie, albo są one kompletnie poza jego zasięgiem, są właśnie potrzebne dla osoby, która ją kupuje po to, żeby zrealizować te swoje potrzeby wynikające z wyższych tych wartości, właśnie nie wiem, uznanie w grupie. Kupuje sobie wypasiony samochód, dlatego że chce przynależeć do jakiejś konkretnej grupy.
Ja nie wiem, ja myślę, że to świadczy o jakimś kompleksie po prostu. Niestety.
Tak, on ma kłopoty ten ktoś sam ze sobą i próbuje sobie tutaj...
Bo patrząc z drugiej strony, kupujemy wypasiony samochód, który ma elektronikę dosyć skomplikowaną i nie umiemy tego używać, albo umiemy używać, ale nagle się okazuje,
jest,
że
Gonko,
w ogóle nam to nie jest
pani
potrzebne,
Gonko, coś
bo
tym jest,
kilka wciskamy
że
się guziczków
kupuje,
najbardziej
bo chce to mieć i koniec, potrzebne, niepotrzebne, ale jest. Ale
po prostu psychicznie się lepiej z tym czuje.
Tak,
i to
może
faktycznie w ten sposób wartość jakąś spełnia jednak ten przedmiot, że jesteśmy zdrowsi psychicznie.
Kobiety też takie są, pani Gonko. Ona musi mieć tą sukienkę, przepłaci, ale ma i koniec. Koleżanki zazdroszczą.
Kiedyś patrzyłem, jak marketingowcy z Mekro robią szkolenia dla swoich sprzedawców i gdzie są określone towary, którędy trzeba pójść. Zresztą mamy przykłady innych sklepów, że po prostu, żeby dojść do pewnego punktu, gdzie chcemy kupić jedną rzecz, musimy przejść koło 100 innych i nie ma siły, żeby któryś nas tych nie zainteresował. I tutaj się często też bierze, że już po wyjściu ze sklepu mówimy, a właściwie to kupię nie wiadomo po co, tak?
No i jeszcze mówiliśmy tutaj o reklamie, że powoduje też często taką chęć, potrzebę posiadania. Reklama może tworzyć sztuczne potrzeby, na przykład właśnie posiadania najnowszego gadżetu albo kremu do twarzy, które powodują coraz większą konsumpcję, jednocześnie nie poprawiając faktycznego dobrobytu ludzi. Rezultat jest taki, że gospodarki mogą rosnąć, podczas gdy kondycja ludzkości wcale się nie polepsza. Tak jeszcze w latach 50. sytuacja na rynku handlu określił jeden z amerykańskich ekonomistów.
To jest bardzo stare badanie i w tej chwili się już rozdziela, że nie można wykreować potrzeb, ponieważ potrzeby to jest coś, co jest przynależne człowiekowi i co on musi jakoś zrealizować, między innymi poprzez pragnienia. I pragnienia można kształtować. Czyli jak chcemy jeść, to możemy u kogoś wykształcić, że on będzie jadł hamburgera, a nie sałatkę. Prawda? Albo coś w tym rodzaju, albo na odwrót i tak dalej. I te badania właśnie, o których wspomniałem, one jeszcze wtedy twierdziły, że można te potrzeby wykreować. Ich nie można. One po prostu są i koniec. U jednych bardziej rozwinięte, u innych mniej. Ale marketingowcy, którzy potrafią bazować na tych naszych potrzebach, potrafią nam wmówić, że tą potrzebę zrealizujemy w ten i w taki sposób, są najlepsi na rynku. Jak popatrzymy, nie wiem, na reklamy kaw, takich najbardziej popularnych na rynku, to one się odnoszą do tego, że jak kupisz naszą kawę, to będziesz miał super rodzinne święta, wszyscy do ciebie przyjdą, wszyscy będą zachwyceni. Albo kupisz czekoladkę, to będziesz jechał jakimś bardzo luksusowym pociągiem, w ogóle jakaś bajka i tak dalej. Więc to jest takie odwoływanie się do naszych potrzeb. Faktycznie one istnieją i marketingowcy je wykorzystują, ale ich nie kreują, tylko je wykorzystują.
No. Na szczęście jest wiele reklam, które kompletnie zniechęcają do zakupów, także dzięki temu mamy bogactwo wyboru i możemy wybrać to, co chcemy, gdzie mamy potrzebę i to, co nam sprawia przyjemność.
To prawda, ale z drugiej strony też wymieniamy rzeczy nie dlatego, że się zepsuły właśnie, ale dlatego, że chcemy mieć tą rzecz nową, nowoczesną. Pralka, dajmy na to, dosyć stara, wiekowa, ma 20 lat, ale ciągle pierze świetnie, wiruje świetnie, pierze. Chociaż
ale
nie
zużywa
wygląda,
dużo prądu.
Chociaż nie wygląda.
Tak, jest brzydka, prawda?
Kupujemy
nie ma tej
nową pralkę i dowiadujemy się od sprzedawcy, że najlepiej to, żebyśmy ją jeszcze ubezpieczyli. Trzeba zapłacić za to ubezpieczenie 1/3 ceny pralki, która pralka sama w sobie jest droga. Pytam, a dlaczego? Po co mi to dodatkowe ubezpieczenie? Przecież mam 2 lata gwarancji. Bo gwarancja wszystkiego nie obejmuje. A jak dziecko na przykład zepsuje pani pralkę, to dostanie pani nową. Ja mówię, ale ja nie potrzebuję, już nie mam małego dziecka, nie chcę ubezpieczenia, ale te pralki biorą tylko 2 lata. Po gwarancji już daje pani gwarancję, że ona padnie. No to po co produkować taki sprzęt?
To jest
jak po co?
Z firmy.
Jak po co? Jak pralka będzie żyła 20 lat, pani Iwonko, to te fabryki niedługo się będą musiały zamknąć. Wszystko teraz jest obliczone na krótkie życie, prawda? Samochody też już krócej żyją niż kiedyś. I tak to wygląda. Także jest nawet takie, kiedyś czytałem, zawiązała się taka fundacja na rzecz, prawda, tego, żeby te sprzęty i gospodarstwa domowego były tak konstruowane i tak budowane, żeby można było je reperować, prawda? Tak jak kiedyś się czajnik reperowało, żelazko się reperowało, teraz się po prostu wyrzuca, kupuje się drugie.
Do dyskusji wrócimy po infopilocie po 10:30. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Krzykowski, HCS, Grzegorz Pellowski, Trójmiejski Piekarz. I proszę, rozpisali się państwo a propos...
Mistrz piekarski.
Mistrz cukiernictwa.
Tak, dziękuję.
Ja mojemu 19-letniemu synowi kupiłam godzinę jazdy z instruktorem nauki jazdy w poślizgach na autodromie. Świetny prezent pod choinkę. Tak, ja też kupuję różne rzeczy związane z kulturą. Tym razem karnet do kina ważny przez pół roku. To kolejny słuchacz napisał. Pani Ewa z kolei pisze, mamy czasem długi na święta, bo choć planujemy finanse, to w sklepie zachowujemy się mniej więcej w ten sposób. O, to jest fajne, a to też jest fajne. O, a to też jest fajne, w związku z czym kupujemy. Dajmy wszystkim bezpieczeństwo i akceptację, a konsumpcja padnie, napisał też jeden ze słuchaczy. No i teraz jeszcze dalej zostajemy w kręgu związanym z zakupami. Apple, złapany za rękę, właśnie przyznał, że celowo spowalnia starsze iPhony, ale ponoć robi to dla naszego dobra, informuje gazeta.pl. W ostatnich miesiącach wielu użytkowników iPhona 6s narzekało na nagłe spowolnienie pracy swoich urządzeń. Do spadku wydajności dochodziło tuż po zaktualizowaniu systemu iOS do nowej wersji. Co ciekawe, w wielu przypadkach problem znikał po wymianie baterii telefonu na nową. Apple przyznał, że chodzi o dobro klienta, bo stara bateria mogła powodować nagły pobór mocy i wyłączenie urządzenia. No ale Apple zabrał głos w sprawie dopiero po tym, kiedy alarm wszczeli użytkownicy tych nieszczęsnych smartfonów. Tutaj chodzi o baterię, ale w przypadku innych smartfonów, innych producentów, właściwie to jest potrzebna wymiana całego telefonu, bo po 2 latach użytkowania właściwie odmawia posłuszeństwa. Jak to mówi młodzież, zamula i nie jesteśmy w stanie otworzyć jakiejkolwiek strony internetowej, przeczytać maile, bo po prostu zanim odpowie na nasze działanie telefon, to już jesteśmy zniechęceni i idziemy dalej. No właśnie. I co z tym fantem zrobić? Bo to nie jest gra fair.
To nie jest gra fair i to takie przyznanie się, czy nawet nie przyznanie się, a stwierdzenie po fakcie, że robimy to dla waszego dobra, no to jest takie tłumaczenie się no, dla małych dzieci, tak? I to mówimy akurat o konkretnym przypadku Apple'a. Ja boję się, że to jest trochę szersze. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze w IP kupiłem całą serię Nokii i one pracowały tyle, ile była gwarancja. Jak dokładnie się skończyła gwarancja, po prostu się działy takie rzeczy, trzeba było wymienić cały zestaw, powiedzmy, tych telefonów. Oczywiście nie było z tego jakiejś wielkiej afery, nie było jak gdyby to rozdmuchane. Natomiast jak widzimy, jak działają to właśnie sprzęty, głównie te elektroniczne, które są programowane, to jakoś dziwnie się składa, że jak się kończy okres gwarancji albo pojawi się nowy jakiś model, to jest zupełnie coś złego się dzieje z tym starym, tak? O ile w przypadku ludzi, którzy korzystają z podstawowych aplikacji, to nie jest problem, o ile w przypadku rozszerzonych, a szczególnie młodzież, która po prostu korzysta z całości, no to właściwie idzie się od razu na wymianę. Czyli kupuje się nowy, w ten sposób nakręca się koniunkturę sprzedaży własnych produktów.
To są takie techniki, znane techniki, producenci parówek kantują nas na zawartości białka w parówkach, prawda? Producenci samochodów kantują nas na spalaniu, mówię o Volkswagenie, prawda? Tu akurat ktoś też przez przypadek trafił, że ten muli telefon. To się działo, to się będzie działo i to się dzieje na takim poziomie, że zwykły taki szary użytkownik nie jest w stanie stwierdzić, z jakiego powodu muli jego telefon.
A konsumenci buntu tutaj masowego nie ogłoszą.
Tak, tak.
Bo ten sprzęt
jest potrzebny. Będzie podobna sytuacja, podejrzewam, jak z Volkswagenem, że tam sprzedaż im nie spadnie nawet o jeden samochód, bo produkt robią, no, to jest czołówka światowa, tak samo producent telefonów, no, może odstąpi, albo będzie szukał bardziej wyrafinowany sposób, żeby to ukryć te swoje działania. Tu musimy mieć świadomość tego. Tu się walka toczy o miliardy dolarów. To nie są byle jakie pieniądze.
Zwłaszcza, że są kolejne koncerny, które depczą Apple'owi bardzo po piętach, oferując znacznie tańsze smartfony, wcale nie gorsze.
Tak, to jest jedyna obawa, tylko że klienci mogą się obrazić na tego Apple'a i powiedzmy przejść do innego producenta, ale tych technik nie zaprzestaną. To się będzie dalej działo, a my musimy być bardziej czujni, prawda, i obserwować to, co się dzieje. Te działania zresztą to nie tylko przy, powiedzmy, telefonach, sami producenci samochodów. tak teraz zabezpieczają swoje samochody, żeby broń Boże ktoś obcy ich nie naprawił, tylko ich fabryczny serwis. Także no trochę nas tym terroryzują. Na przykład Tesla, jest bardzo dużo teraz rozpraw sądowych. Słuchajcie, Tesla w ogóle nie sprzedaje części do swoich samochodów. Nie ma części na rynku. Trzeba zwrócić się do producenta i dopiero on naprawi ten samochód. Ludzie kupują na przykład rozbitą Teslę, chcą z zamiarem, że naprawią ją sami, koniec, są uziemieni, muszą oddać do serwisu. Ja uważam, że są skandaliczne rzeczy, które zaczynają się dziać, ale na to może sobie pozwolić ktoś taki, kto jest jedynym na świecie, powiedzmy dzisiaj producentem takiego produktu.
Ale też już niedługo.
Tak, tak, że to jest nadzieja w tym, że to teraz się bardziej rozwinie i że on już nie będzie mógł takich technik stosować. Także tutaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Elektronika, technika idzie tak mocno do przodu, że nawet nie wiadomo, jak się przed tym bronić dzisiaj.
Tylko tutaj wracamy do pytania, po co kupujemy na przykład iPhone'a, a nie jakiś inny telefon, który powiedzmy jest i tańszy i może bardziej wytrzymały i ma więcej aplikacji, bo też takie były zarzuty do tych telefonów, że one wcale nie są takie najnowocześniejsze, wcale nie mają najlepszych aplikacji, że są inne modele.
To przecież w pierwszych momentach MMS-ów nie wysyłały, tak, kiedy są, wszystkie tak, inne tak.
Są inne modele tańsze, które zapewniają nam większy komfort użytkowania i tak dalej. Ale chodzi o to, że chcemy mieć to jabłuszko tam i tak naprawdę kupujemy dla tego jabłuszka. I tych użytkowników to wcale nie wzruszy, że tam ta firma coś robi z tymi bateriami. Oni i tak będą chcieli ten model za 2 lata kupić niezależnie od tego, czy ta bateria będzie gorzej działała, czy będzie lepiej działała. Oni po prostu chcą mieć najnowszy model tego telefonu konkretnego, tej marki. I tutaj dochodzimy do tego, co firma sprzedaje. Firma nie sprzedaje telefonu, sprzedaje wizerunek tak naprawdę. Wizerunek, który my możemy kształtować dookoła otoczenia. I te firmy, które sprzedają wizerunek, są w tej chwili najsilniejsze. Tak samo Tesla. Ona sprzedaje wizerunek kogoś, kto jest nowoczesny, ekologiczny i jeszcze go stać na to, żeby kupić drogi samochód.
No to ja się cieszę, że jestem bardzo odporna na oceny środowiska.
Ale tą odporność trzeba w sobie mieć, tak? No ja jestem z wykształcenia automatykiem, modernizowałem cały szereg instalacji i wiem, że zawsze najlepiej sprawdzała się jak gdyby nie najnowsza generacja, bo ona zawsze niesie ze sobą duże ryzyka, ma pewne rzeczy jeszcze niesprawdzone, właśnie ta żywotność jest niepewna, natomiast coś, co jest potwierdzone, powiedzmy rok, 2 lata na rynku, i wiadomo, że to dobrze funkcjonuje, to są najlepsze urządzenia, tak? W związku z tym, jak chcemy mieć dobre zastosowanie i długo z tego korzystać, to powinniśmy sprawdzać, kupować to, co jest sprawdzone, a nie to, co w tej chwili jest reklamowane, czy takie najnowsze, bo to zwykle niesie za sobą jakieś tam niebezpieczeństwa, pomijając bardzo wysoką cenę, bo dobrze wiemy, że produkt, który wchodzi w tym roku, to za pół roku będzie już kosztował 60%, a za 2 lata będzie kosztował 40%, tak? A jeszcze jak się potwierdzi, no to tylko kupować w takim momencie.
No i dlatego kosmiczne urządzenia, rakiety, te, które latają w kosmos, są urządzane, to znaczy zawierają starej generacji komputery. Nie ma tam tych najnowszych technologii właśnie ze względu na to, o czym pan mówi, że one są bardzo awaryjne, się psują, a tam latają wielowiekowe, sprawdzone. Maciej Goniszewski, Marek Krzykowski, Grzegorz Pellowski, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Krzykowski, HCS, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Porozmawiajmy o życzeniach, czego by sobie życzyli przedsiębiorcy na nowy rok. Były robione badania, z których wynika, że przewidywalności prawa 58% wskazało na to, mniejszej biurokracji 54% badanych, szybszego rozwoju 43% badanych, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym 32% badanych, tego najczęściej życzą sobie w nadchodzącym roku właściciele firm w naszym kraju. Z kolei Polacy prowadzący firmę za granicą wymieniali szybszy rozwój, to 64% wskazań, wejście na nowy rynek 21%, dobrych okazji do inwestowania na to wskazało 20%, tego sobie życzą przedsiębiorcy na nowy rok, a raport opracowała firma doradcza Admiral Tax. Państwa życzenia?
Moje życzenia? Powiem tak, brak rąk do pracy to nam, powiedzmy w naszej branży, bardzo mocno teraz dokucza. Od tak gdzieś 2 lat no, jest taki bardzo taki znaczący brak. Nie mówię już o fachowcach, bo piekarzy, cukierników na rynku już w ogóle nie ma. Z naborem do naszej szkoły, bo prowadzimy jako Izba Rzemieślnicza również szkołę w Gdańsku, to jest po parę osób. Także no, sytuacja za 5, za 10 lat w tej branży będzie dramatyczna.
Panie Grzegorzu, a czemu parę, dlaczego parę osób tylko? Może się źle reklamujecie? Może do,
no robimy, co możemy,
do odbiorców
jeździmy
nie trafiacie
po gimnazjach, zachęcamy, pokazujemy. No a taki jest trend wśród młodzieży. Wszyscy chcą w branży elektronicznej, teraz komputerowej, prawda? Tam to jest bardzo taka lżejsza praca. Bo nie oszukujmy się, praca piekarza, cukiernika w takim...
Fizycznie lżejsza.
To jest ciężka praca. To jest praca w systemie dwuzmianowym. To nawał pracy przed samymi świętami. Teraz mamy najwięcej pracy.
Ale tak, taki programista to może, wie pan, to nie jest system dwuzmianowy, tylko
tak,
całodobowy, bym powiedziała
pani,
nieraz.
Pani redaktor wie doskonale. Zawód praktycznie dzieciom swoim wybierają rodzice. Każda mama chce mieć inżyniera, prawda, lekarza, prawda, a rzadko która tam piekarza czy cukiernika. To nie jest taki atrakcyjny zawód. I to jest... No musimy o tym myśleć, myślimy, ale ja to kiepsko widzę.
A może zasponsorować jakiś fajny program kulinarny właśnie dotyczący piekarnictwa?
Taki, który by sprawił
z gwiazdami, że to przemówi do społeczeństwa.
Tak,
może to w ten sposób właśnie
myślimy
trzeba.
O tym,
w sposób konsumpcjonistyczny.
Myślimy o tym, pani Iwonko. Armia amerykańska, jak po wojnie w Wietnamie, nikt nie chciał iść do armii. Nakręcili program, film Rambo, wtedy walili drzwiami i oknami do armii. Też myślimy o takiej reklamie, żeby to jest w sumie ciekawy zawód, daje dużo satysfakcji, jak ktoś bardzo lubi pracować, lubi pracę, bo no to naprawdę można w życiu wiele osiągnąć i wszyscy koledzy moi, którzy prowadzą dzisiaj ogromne firmy, zaczynaliśmy od prostej pracy takiej w piekarni. Można naprawdę z tym sobie świetnie poradzić, ułożyć sobie ciekawe życie i naprawdę czerpać dużo przyjemności i radości z tego.
No, bo to jest praca też bardzo twórcza. Tu się też można rozwijać plastycznie.
Tak, oczywiście, to możliwości są niesamowite. Jeżeli ktoś ma ma pomysł na to, no to może realizować. To mi na przykład, naszej rodzinie, bo to jest firma rodzinna, no wiele radości sprawia ta praca, wiele przyjemności. No, można to bardzo rozwijać, tak jak pani mówi, wprowadzając różne ciekawe produkty. Klienci to widzą, cieszą się, kupują. No, fajnie sobie można spędzić życie. Także, no.
Jeszcze przy pięknych zapachach.
No i w zimę jest ciepło w pracy. To jest też...
to jest ważna zaleta. A panów zdaniem, czego by sobie przedsiębiorcy, państwo, czego byście sobie życzyli na ten
przyszły rok? Akurat kilka dni temu udzielam wywiadu
dla
Rzeczpospolitej. To było podstawowe pytanie, gdzie rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat. I w moim przekonaniu to, co brakuje polskim przedsiębiorcom, to jak gdyby łatwości dostępu do kapitału. Tu mówiliśmy wcześniej o tym, że często przegrywamy tylko dlatego, że po prostu nie mamy odpowiednich zasobów finansowych. I firmy, jeżeli mówimy o startupach, mikro, małe, mają jakieś tam wsparcie, jeszcze możliwość. Natomiast jeżeli firma urośnie do pewnego poziomu, to staje się ogromny problem właśnie z tym dostępem. I są piękne projekty, które te firmy byłyby w stanie na przykład w kooperacji z innymi zrealizować, ale przegrywają, bo nie mają odpowiednich zasobów finansowych. Wygrywa jakieś konsorcjum zachodnie i my stajemy się podwykonawcami. I większość zysku idzie do tych firm, a nie do nas. I my wtedy mamy właśnie problem, żeby wynagrodzić odpowiednie pracowników, żeby zrealizować odpowiedni termin. To zwykle nawet w tych przetargach dużych ogólnopolskich czy krajowych terminy płatności są tak ustawione, że właściwie mała czy średnia firma nie ma szansy jak gdyby w tym uczestniczenia. Bo tutaj ja się zgadzam, to jest z tym, że z prawem na przykład, gdzie 58% chyba przedsiębiorców powiedziało, że brak stabilności prawa, ono nie zmienia się tak. Przynajmniej w zakresie tym gospodarczym uważam, że ono jest w miarę stabilne. Natomiast dostęp do tego kapitału, gdyby banki były na przykład bardziej otwarte na finansowanie, okej, jesteście wiarygodną firmą, do tej pory sprawdziliście się, macie potencjał, możecie realizować duży projekt, w związku z tym my zapewniamy finansowanie, rozwój firmy byłby kapitalny, porównywalność z zachodnimi firmami byłaby na tym samym poziomie, a znając zaangażowanie i kwalifikacje polskich pracowników, tych, których my tutaj mamy, uważam, że możemy zrobić dużo, dużo więcej, dużo lepiej i efektywniej. I szkoda, że te pieniądze często właśnie wychodzą gdzieś tam. I to jest moje życzenie, żeby te pieniądze, które są dla przedsiębiorców do zarobienia w Polsce i na rynku, powiedzmy, tym europejskim, czy nawet globalnym, tak jak my funkcjonujemy, jak na przykład Rockfin, w związku z tym możemy te przedmioty realizować, przy odpowiedniej współpracy z instytucjami finansowymi, żeby pozwalały na szybki, doskonały rozwój polskich firm.
Mm-hmm. A jakieś gwarancje państwa by pomogły?
Bardzo. Bardzo i to, co
no to
cały czas mówimy...
Bez państwa to nie ruszył tego.
To, co mówimy o planie Morawieckiego, jeżeli kilka z tych punktów by się przełożyło realnie, w miarę szybko, bo na dzień dzisiejszy to jest ciągle pewna teoria, która ma być zrealizowana, natomiast brakuje jak gdyby konkretnych kroków, konkretnych działań. I właśnie to, co mówimy tutaj, gwarancje, finansowanie, odpowiednia promocja również polskich firm przez nasze instytucje za granicą, dałoby to bardzo dużo i myślę, że ten rozwój byłby dużo szybszy niż
czyli
jest w tej chwili.
Potencjał jest, możliwości są, apelujemy o gwarancje, a wtedy wszystko się rozhuśta.
Tak.
Ja od paru miesięcy nie jestem przedsiębiorcą, ponieważ zamknąłem w marcu swoją jednoosobową działalność, którą prowadziłem przez kilkanaście lat.
I ale byłem, problematykę i byłem, znasz od potrzeby.
I byłem tego dnia bardzo szczęśliwy i teraz powiem, dlaczego ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność, może być szczęśliwy w momencie, kiedy zamyka firmę. Przestaje być na celowniku różnych urzędów. Pracownik, który się niewiele różni od takiego jednoosobowego działającego przedsiębiorcy, jak zrobi to, co w przepisach jest, to wie, że jest bezpieczny, że nikt się do niego nie przyczepi, nikt nie będzie miał jakichś problemów z nim i tak dalej. Taka jednoosobowa działalność tak naprawdę nigdy do końca nie wie, czy zrobiła wszystko to, co powinna zrobić. Nagle się przychodzi jakieś pismo z Urzędu Skarbowego, okazuje się, że czegoś nie dopełniłem, o czym nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle istnieje. I takich przepisów, które wchodzą co roku, jest tysiące. I taka osoba, która prowadzi jednoosobową działalność, najczęściej tak musi pójść do jakiejś firmy, do jakiejś księgowej, która będzie prowadziła tą księgowość.
Od tego, do jak... sprawdzonej księgowej, tak, bo jak nie wszyscy tak, też są kompetentni. Mhm.
Bo jak trafi do złej, to też urząd
będzie się go czekał. Problem.
A z drugiej strony taka jednoosobowa działalność nie ma tych wszystkich praw, które ma pracownik, wynikających, nie wiem, z tego, że będzie, może wziąć urlop, że jak będzie miała wypadek, to będzie miała przez ileś tam miesięcy zapewniony finansowanie z ZUS-u i tak dalej. Czyli jest niechroniona, jest traktowana jak przedsiębiorca, tak samo jak pójdzie do sądu, też jest traktowana jakby była wielką korporacją i tak dalej. Więc jak gdyby na nowy rok mam nadzieję, że spełni się to, o czym mówiliśmy chyba 2 albo 3 tygodnie tutaj w studiu, o tym, że taka jednoosobowa działalność zacznie być traktowana tak podobnie jak pracownik, że w sądzie to nie będą takie rozprawy właśnie jak w tej chwili mamy z nimi do czynienia, że no, po prostu zauważy się, że to jest tak naprawdę człowiek, który nie miał szans na etat i w związku z tym prowadzi własną, bardzo często, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo często jest człowiek, który tylko w ten sposób może zarabiać.
A nie ma tego doświadczenia tak. wytrawnego przedsiębiorcy, który jest przygotowany dokładnie. Na pewnego rodzaju meandry. No bo skąd? No po prostu nie miał szansy. A ten balans między życiem zawodowym a prywatnym ważny dla 32% przedsiębiorców.
Po pierwsze powiem, że to jest marzenie, tak?
Ściętej głowy, tak?
Ale po prostu tak trudne do zrealizowania, że większość osób to zna łącznie ze sobą, tak, że po prostu człowiek się tak właśnie tą odpowiedzialnością kieruje. W związku z tym to nigdy jak gdyby nie przekłada się na to, że ta odpowiedzialność idzie w kierunku życia prywatnego, tylko idzie zawsze w kierunku zawodowego. Jeszcze to trzeba zrobić, to trzeba dopilnować. Nawet to, co mówimy o tego typu przykładach. Trzeba się nauczyć, powiedzmy, te pery przepisów. Trzeba zajrzeć do odpowiednich, na odpowiednie strony, czy do odpowiednich dokumentów, żeby prowadzić bezpiecznie. To tym bardziej, że człowiek się czuje odpowiedzialny za swoich pracowników. I tutaj też jest właśnie jak gdyby to przechylenie, że oni już sobie pójdą, a ja jeszcze muszę zostać, żeby wszystko na pewno było dobrze i kolejnego dnia funkcjonowało jak trzeba. Jest to ważne, bo często jak się kończy to życie zawodowe, to potem człowiekowi już właściwie nie wie, jak postępować z życiem osobistym, bo stracił hobby, rodzina się jak gdyby oddaliła i jest duży problem z wejściem. Ja widzę takich ludzi, którzy przechodzą przykład na emeryturę po takim bardzo intensywnym życiu zawodowym, że mają straszny problem, że pracownik zwykły od razu ma swoje, jak gdyby upodobane rzeczy sobie robi dalej, a ten człowiek jest zagubiony. Także o tym trzeba pamiętać i tak jak się da starać. Natomiast powiedziałem, jest to bardziej marzenie niż realna rzeczywistość.
u pana Grzegorza troszeczkę inaczej,
nie,
bo...
Nie, to nie da rady tam.
Bo druga połówka również w firmie pracuje, także...
Połówka, nie tylko połówka, bo wszystkie nasze... cała
ważniejsza
czwórka,
połówka.
Cała, tak, tak, to powiem, cała czwórka naszych dzieci też pracujemy razem i całe nasze życie, jak gdyby prywatne, kręci się wokół firmy. To nie da rady tak tego oddzielić, że po 15 zaczynamy o czym innym. Nie. Jeżeli ktoś zatrudnia kilkaset osób, to nie jest takie proste. To jest ogromna odpowiedzialność. Zdarzeń się dzieje taka masa. Trzeba decyzje podejmować bardzo szybko i w święta, na przykład teraz w Wigilię, no, jeden ochroniarz zachorował. To nie da rady. To trzeba natychmiast kogoś wyznaczyć. Tego jest tak dużo, już nie mówię o samej produkcji, o całej sprzedaży, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej, pani Iwonko. Ja nie myślę, że nie w tym balansie, tylko jak to podchodzić do tej pracy. Ja cały czas mówię, że bardzo lubię pracować i jestem cały czas na wakacjach i mi to nie przeszkadza, że mam tyle pracy.
Także to jeden tu jest z niewielu problem. Szczęściarzy, który robi to, co naprawdę lubi. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Krzykowski, HCS, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Bardzo dziękuję. Życzę spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.
My również. Wszystkiego najlepszego i dla słuchaczy, i dla państwa.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.